Wuchu na świat, dziś przed nami Armenia, z Gruzją jako przedpokojem, przedsionkiem geograficznym do tego kraju. Naszym gościem podróżnik Kamil Skolimowski, autor bloga Gdzie jest Skoli. Jak to się stało, że Armenia pojawiła się na mapie Twoich turystycznych zainteresowań?
Właściwie to zaczęło się od tego, że ściągnąłem pomysł od moich dobrych przyjaciół, którzy rok temu pojechali tam na majówkę. Zabrali ze sobą swoje małe dzieciątko, no i ruszyli tam szukać wrażeń. Opowiadali bardzo miłe rzeczy na temat tamtego kraju i mając już w zanadrzu wspomnienia gruzińskie z kraju z Armenią sąsiadującego, pomyślałem, że spróbujemy, zobaczymy, porównamy, może będzie równie fajnie jak w Gruzji, może trzeba spróbować. Tym bardziej, że skoro rodzina z małym dzieckiem tam ruszyła i nic tam im się nie przytrafiło złego, no to idźmy ich śladami. I z tego miejsca chciałem pozdrowić Sadka, Domsę i małą Helenę przy okazji. Podążałem wytyczonym szlakiem moich przyjaciół.
Jak zaplanowałeś podróż?
Przede wszystkim chcieliśmy wdepnąć po drodze do Gruzji, troszkę sobie powspominać mój pierwszy raz, kiedy tam zawitałem, 6 lat wcześniej, ale także, żeby troszkę przeoszczędzić, bo udało nam się znaleźć w miarę tanie bilety z Warszawy do Kutaisi gruzińskiego i stamtąd plan prezentował się następująco. Złapać marszrutkę do Erywania już w Armenii, no i w ten sposób uniknąć jakichś horrendalnych sum za bezpośredni lot z Polski do Armenii.
Czyli samolotem do Kutaisi i...
Tak, całkiem szybko wskoczyliśmy w rozbujany, wesoły autobusik i ruszyliśmy do Tbilisi. Niestety z Kutaisi do Erywania bezpośrednich żadnych połączeń nie było, więc trzeba było jeszcze po drodze jakiś tam dodatkowy przystanek uskutecznić. No i w Tbilisi nagle zaczęły się schody. Okazało się, że niekoniecznie o tej porze, kiedy my tam trafiliśmy, są połączenia do Erywania i trzeba szukać jakichś rozwiązań zastępczych. Rozwiązanie zastępcze samo do nas przyszło. Zgłosił się tak zwany pan naganiacz, który zaproponował nam prywatny samochód i dostanie się z Tbilisi do Erywania po kosztach, okazyjnie. Czarował przed nami zupełnie jak sprzedawca z magicznej lampy Alladyna, próbujący wcisnąć jakąś tam fajną błyskotkę. I dzięki temu naprawdę po taniości trafiliśmy z Tbilisi do Erywania.
Nie było strachu?
To znaczy tak, na początku była ekscytacja, że udało nam się złapać okazyjnie wygodny i tani przejazd. A potem nagle coś tak nas tknęło, że w sumie co my robimy? Czy my w ogóle zdajemy sobie sprawę, jakie to jest ryzyko? Czy nagle ten kierowca nie skręci gdzieś w bok, nie nakarmi nami gruzińskich psów i tyle się skończy z naszej przygody? Nie wiemy, gdzie wsiadamy, nie wiemy, gdzie pojedziemy tak naprawdę. No ale takie było ryzyko, jakoś się udało. Na granicy gruzińsko-ormiańskiej jakby zostało wszystko już przypieczętowane, że nic tam na pewno się nie stanie, bo jeśli coś miałoby pójść nie tak, to właśnie tam. Ale pieczęć zaufania została przybita i wszystko potem szło już jak z górki, bez żadnego strachu i bez żadnych obaw.
Po przekroczeniu granicy z Armenią powitaliście spokój i gościnność.
Tak, dokładnie i przy okazji zapadła już noc, podróżowaliśmy pod płaszczykiem nocnym. Niestety nie udało się przez to obejrzeć coraz bardziej górzystych terenów, ale wiedzieliśmy, że dopiero wszystko się zaczyna. Byłem ciekawy stolicy jako takiej. Po prostu lubię podczas podróżowania porównywać sobie, jak bardzo stolice różnych krajów pysznią się przed turystą. Czy bardzo oszukują jakby, że są takie unowocześnione, jakieś podmalowane, czy po prostu są, jakie są, takie, jakimi funkcjonują na co dzień, bez żadnych tam dodatkowych smaczków. Stwierdziliśmy, że podejmiemy ryzyko Erywania jako punktu początkowego i jeśli się by okazało, że Erywań nie zagra jak trzeba, zabieramy bambetle i uciekamy stamtąd, szukając z innego miejsca. Dotarliśmy, wysiedliśmy, zapłaciliśmy, ukłoniliśmy się głęboko i ruszyliśmy do pierwszego ugranego noclegu. Trafiliśmy do bardzo fajnej, takiej jakby hipisowskiej komuny, schronisko prowadzone przez zakręconą młodzież. Zaspana, ale z ogromną ilością wdzięku recepcjonistka przywitała nas, zaprowadziła do pokoju, obiecała wyśmienite śniadanie rano. I rano rzeczywiście było bardzo miło, przywitało nas słoneczko, pyszne śniadanie. Uśmiechnięta pani recepcjonistka, inni goście, bardzo miły wystrój, jakieś gitary, podobizny muzyków, przed hostelem ławeczka i jakby to już była taka mała zapowiedź tego, że będzie okej, nie ma co się bać Armenii.
Gdzie pierwsze kroki skierowaliście?
Po prostu przed siebie. Mieliśmy do dyspozycji zarówno mapkę w telefonie, jak i taką analogową, tradycyjną mapę po prostu rozkładaną i ruszyliśmy przed siebie, żeby do samego korzenia Erywania dotrzeć, do samego centrum i zobaczyć, co ciekawego dla takich turystów jak my ma do zaoferowania stolica Armenii. No i powiem tak, Erywań przypomina takie jajko sadzone, gdzie jakby żółtkiem jest Całe to centrum właśnie wypolerowane na modłę nowoczesnej stolicy. Tutaj jakiś designerski napis Erywań 2020. Tu jakiś deptak, mnóstwo różnych sieciówek, które szczerze mówiąc tak pasowały tej Armenii jak rybie ręcznik. Średnio to jakby szło ze sobą w parze i widać było, że to jest takie trochę mało uczciwe. Znaczy mało uczciwe. Ja osobiście wolałbym, żeby Armenia nie wstydziła się tego, co ma do zaoferowania. Nawet jeśli to zostało jakoś poorane przez historię, niech pokażą, niech nie oszukują, niech nie podmalowują tej stolicy tak, żeby wszystko ładnie wyglądało. Więc bardziej nas zaciekawiło to białko w tym jajku. Żółtko opuściliśmy i ruszyliśmy poza centrum. Trafiliśmy na tak zwane kaskady, czyli schody, które biegną na wzgórze i kiedy się tam wejdzie, można zobaczyć rozpościerający się na cały Erywań widok. No i tutaj dopiero ta uczciwa odsłona Armenii się nam objawiła. Zobaczyliśmy, że to nie jest ultranowoczesna euroazjatycka stolica, tylko dopiero teraz zobaczyliśmy jakieś baraki, jakieś tam domostwa pozapadane, wszystko raczej takie szare, lekko też przydymione, bo to był jakiś taki mocno chyba smogowy dzień, przez co zresztą nie mogliśmy zobaczyć słynnego Araratu, który ponoć ze szczytów schodów w Erywaniu jest często widoczny. No nam to nie było dane, gdzieś tam w oddali majaczył, ale stwierdziliśmy, że tego dnia, kiedy my tam byliśmy, Ararat strzelił fochę i nam się nie pokazał. Kiedy już nasz spacer zaczął się chylić ku końcowi, nasz pierwszy spacer erywański, dzień też zaczął się kończyć, zachód słońca zalał wszystko ładnym blaskiem, wypatrzyliśmy gdzieś na horyzoncie katedrę świętego Grigora Oświeciciela, która bardzo ładnie prezentowała się w takich okolicznościach. Był to taki specyficzny, kojący, uspokajający widok. W środek jakby stolicy, ale tutaj, prawda, zachodzące słońce, wszystko w takich spokojnych barwach. Ruszyliśmy dalej schodami jeszcze wyżej. Dotarliśmy do specyficznego parku, który wyglądał troszkę jak takie miejsce dotknięte jakimś, nie wiem, promieniowaniem. Książkowy przewodnik nam podpowiadał, że gdzieś tutaj kryje się pomnik Matki Armenii, czyli taki okazała figura, która na zdjęciu wyglądała trochę jak powiększona syrenka warszawska. No i chcieliśmy to zobaczyć. No i ruszyliśmy właśnie w tych takich psychodelicznych okolicznościach przyrody. Jakieś takie opuszczone, wesołe miasteczko, odrapane różne karuzele. W ogóle nie wiedziałem, o co tam chodzi tak naprawdę. Czy to jest opuszczone, czy to jest jakaś przerwa na kawę, czy o co chodzi, ale wrażenia były specyficzne. Dotarliśmy pod ten pomnik, jakieś obowiązkowe zdjęcie. No, robiło to specyficzne wrażenie. Można to podciągnąć pod termin antyzwiedzanie, bo nie było tam jakiejś ogromnej rzeszy turystów. Wszystko było wyciszone, opuszczone, spokojne, ale bardzo nam to odpowiadało.
Dzień zakończyła wizyta w Krainie Owoców i Warzyw.
Krainę Owoców i Warzyw, czyli GUM Market, polecony właśnie przez koleżankę. No, wiedzieliśmy, że to musi być obowiązkowy punkt, gdyż znajdują się tam ponoć niestworzone słodycze, jakieś cudawianki oblane w jakimś karmelu, jakieś orzechy, owoce suszone, niesuszone, prasowane, nieprasowane, no cuda na kiju, czary z mleka. Także stwierdziliśmy, że musi to być miejsce, które odwiedzimy. I rzeczywiście po zwiedzaniu psychodelicznych parków erywańskich trafiliśmy do GUM Marketu, gdzie zrobiliśmy stosowne zakupy. Kupiliśmy jakieś takie nawleczone na sznureczek orzechy polane. To był jakiś chyba sok z owoców, który powlekał wszystko taką specyficzną warstwą. Kupiliśmy jeszcze jakieś suszone owoce rzeczywiście, buteleczkę ormiańskiego wina. No i stwierdziliśmy, że pierwszy dzień mamy elegancko zakończony.
Po jednodniowym pobycie w Erywaniu ruszamy dalej.
Tak, miastowych okoliczności nam starczy i stwierdziliśmy, że trzeba złapać jakąś marszrutkę i śmignąć na południowy wschód, w tereny bardziej górzyste. Mniej okazałe, jeśli chodzi o urbanistykę, a ciekawsze, jeśli chodzi o jakieś naturalne okoliczności. Czyli mówiąc krótko, w góry. Chcieliśmy pójść na szlak, zmęczyć nogi. Ruszyliśmy marszrutką do Goris. To małe miasteczko. Goris wyglądało rzeczywiście, jakby przeszedł tam jakiś, nie wiem, tajfun, który wywiał wszystkich mieszkańców, ale miało to swój niezaprzeczalny klimat, bo tak naprawdę po tym takim oszukiwanym Erywaniu, otoczony górami, Goris bardzo nam odpowiadało. Im bliżej tego miasteczka, tym bardziej wszystko się wyjaławiało z budynków, z ludzi, tak naprawdę nawet z przyrody, bo w pewnym momencie nasza marszrutka zaczęła jechać przez jakieś takie, nie wiem, stepy wysuszone, tereny, które wyglądały jakby miały się tak naprawdę nigdy nie skończyć, a na pewno nie miałyby być zamieszkałe. Także w ten sposób to wyglądało, że ruszyliśmy w tereny puste.
Te puste tereny to taki dowód na to, że tak naprawdę samych Ormian w ojczystym kraju nie ma zbyt wielu.
Wygląda na to, że nie. Czytałem, że tak naprawdę populacja Armenii to, jeśli chodzi o Ormian, to tylko 1/3. Więc reszta ludzi z tego kraju jest rozsiana po świecie, być może w wędrówce za chlebem, za lepszym życiem, ale w samej Armenii rodowitych mieszkańców bardzo dużo nie ma.
Goris nie rozczarowało?
Było trudne do pokochania tak naprawdę na pierwszy rzut oka, bo było estetycznie dyskusyjne, mówiąc dyplomatycznie. Przywitały nas jakieś takie zaparkowane na zawsze samochody pozbawione kół, jakieś odrapane autobusy, mnóstwo psów, w ogóle zarówno Gruzja, jak i Armenia to są zdecydowanie psie kraje. No ale dobra, ruszyliśmy w poszukiwaniu naszego noclegu i to była dopiero niezła jazda, bo weszliśmy do budynku, który na parterze wyglądał jak pustostan dla bezdomnych. To po prostu były jakieś odrapane ściany. Ja nie wiem, czy tam była jakaś podłoga położona, czy to po prostu nie była jakaś goła ziemia z wyrastającymi jakimiś kępkami krzaków. Patrzymy po sobie, dobra, próbujemy, idziemy na górę. Idziemy po schodach na górę, ponoć to tu. No i wyszliśmy na górę i tam zupełnie już wszystko zaczęło wyglądać inaczej. Miejscówka przypominała takie wysokie pomieszczenia w kamienicy, gdzie w środku unosi się taki specyficzny zapach, nie wiem, ciepłego kurzu, takiego bezpiecznego zatrzymania w czasie. I co? No i w takich okolicznościach przywitała nas uśmiechnięta pani i właściciel tego przybytku. Oboje po angielsku nie rozmawiali, porozumiewaliśmy się mową Google tłumacza, mową gestów, mową uśmiechów i jakoś tam się dogadaliśmy. Stwierdziliśmy, że pójdziemy coś zjeść i przytulimy bardziej do serca ormiańską kuchnię. Zobaczymy, co oni tutaj ciekawego mają do zaproponowania. Nie mieliśmy jakichś ogromnych nadziei, bo tak jak mówiłem, Goris nie prezentowało się jakoś bardzo okazale, jeśli chodzi o turystyczne aspekty, ale o dziwo trafiliśmy do ciekawej knajpy. Zagadaliśmy do pani kelnerki, która z uśmiechem wskazała nam w karcie, że powinniśmy spróbować tego i tego. To i to okazało się być ormiańskimi pierożkami o nazwie manti i dolmą, czyli takimi mini gołąbkami. To wyglądało jak nasze gołąbki, tylko takie bardzo taka no, kieszonkowa wersja. Bardzo dobre rzeczy, a smakowało to wszystko o tyle bardziej, że mieliśmy miejscówkę na jakimś takim tarasie z widokiem na taką skalną ścianę w Goris. To właściwie pierwsze skojarzenie, które przychodzi na myśl, jeśli chodzi o to miasto. Taka skalna, zębata ściana. Ni to góra ze szlakiem, ni to jakieś takie, taka jakby naturalna ściana dla ormiańskich cmentarzy. No, stwierdziliśmy, że kończymy to, co mamy na talerzu i ruszamy. Ruszamy, zobaczymy, czy tu są szlaki, czy tu są niedźwiedzie, czy tu są góry, o co tutaj chodzi. I właściwie to, co nam się rzuciło w oczy, to takie trzy czynniki. Krowy, dużo krów, gdzieś tam sobie skubiących trawę na poboczu, obserwujących nas leniwym wzrokiem. Przestrzeń, ogromna przestrzeń, mimo że horyzont był mocno pofalowany, to wszystko było takie mocno otwarte i oddychające. No i po drodze takie bardzo komiksowe cmentarze, czyli powiedzmy jak ktoś ma skojarzenie z filmów Grozy z cmentarzami, to właśnie to ma miejsce w ormiańskim Goris, czyli wszystko jest takie poszarzałe, zarośnięte. Nagrobki mają na sobie tak wymalowane, odrealnione zdjęcia umarłych. To wyglądało trochę jak taka galeria wampirów, bo to miało taki specyficzny, surrealistyczny klimat. Widziałem nagrobek na przykład jakiegoś pana, który za życia musiał być kierowcą tira, ponieważ tutaj na cmentarzu, na nagrobku, który mieliśmy, miał wymalowaną swoją podobiznę na tle właśnie przyczepy, na tle tira. I tak to wyglądało. W Polsce takich rzeczy nie znajdziemy, a tam proszę bardzo, bez żadnego problemu. To wszystko było namalowane w jakiś taki naprawdę sposób, który no, generował trochę dreszcze na plecach. Szlak wokół Goris nie był jakoś bardzo wymagający, no ale rzeczywiście można było troszkę się upocić, no, ale wiadomo, zawsze najlepszą nagrodą i zwieńczeniem takiej łazęgi jest no, po prostu widok z góry. Także tutaj nawet mimo tego, że Goris samo w sobie nie pulsowało jakimiś kolorami, nie wiadomo jakim pięknem, to patrzyło się na to miasteczko z góry naprawdę, naprawdę miło. Siadło się gdzieś z boku, otworzyło wodę i za chwilę podchodzi do nas towarzyszka na drodze, czyli krowa. Podchodzi, skubie za buta i patrzy na ciebie i tak naprawdę masz ją na wyciągnięcie ręki. Możesz sobie ją pogłaskać. Także to było całkiem takie no, specyficzne doznanie i tak to wyglądało.
Goris wpadło w pamięć.
Prawie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wspomnienia z Armenii.
Kolejna trasa zawiodła cię do Tatewu.
Miejsce nazywało się Skrzydła Tatewu i To właściwie było miejsce położone blisko Goris, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy sobie wyszukiwali jakiegoś oddzielnego noclegu, tylko zostaniemy u naszego starszego pana w Goris, w tym specyficznym miejscu. Tym bardziej, że tam było naprawdę bardzo miło. Jeśli chodzi o ormiańską gościnność, to pan Samwel, z którym tak naprawdę mam kontakt do teraz, okazał się naprawdę uosobieniem idealnego gospodarza. Ugościł nas niesamowicie jakimiś serami, chlebem, wszystko świeżutkie. Po powiedzmy nocy integracyjnej, w której brałem udział właśnie ja, mój kolega, pan Samwel i dwóch nowo poznanych turystów z Niemiec i z Australii, spiknęliśmy się, żeby ruszyć wspólnie we czwórkę do skrzydeł Tatewu. Ruszyliśmy z samego rana i kiedy dotarliśmy na miejsce, trzeba było podjąć decyzję, jak dostać się z miejsca, gdzie zostawiła nas taksówka, już do tej docelówki, czyli właśnie do monastyru w Tatewie. Ponieważ opcji było kilka i żadna z nich nie była taka pewna, bo tak, można tam się dostać kolejką linową, co niesie ze sobą na pewno no, niezaprzeczalne walory, jakieś takie widokowe, bo można się tam dostać w ten sposób jakieś 10 minut z parkingu do klasztoru, ale okazało się, że na taką przyjemność trzeba sobie zrobić rezerwację. My tego nie mieliśmy, więc trzeba było czekać parę dobrych godzin, zanim byśmy się dostali do takiej kolejki. Druga opcja to była po prostu iść z buta. Iść z buta po betonie przez jakieś 5 godzin. No i co, zaryzykować, mówiąc krótko, jakiś udar słoneczny, bo słońce nie brało jeńców tego lata i no nie było to coś, na co po integracyjnej nocy mielibyśmy ochotę. Trzecia opcja to było po prostu złapać albo stopa, albo jakąś taksówkę i negocjować. Negocjować dotarcie z parkingu do tego Tatewu, negocjować wspólną przejażdżkę. Udało nam się właśnie ta trzecia opcja. Dotarliśmy tam i nagle się okazało, że w Armenii są Ormianie. Było ich tam mnóstwo, po prostu. Stwierdziłem, że Tatew to jakaś fabryka ślubów, bo jedna para weszła do środka, zrobiła co trzeba, wyszła i kolejna para tutaj, prawda? Welon i krawat, uśmiechnięci, współobjęci i tak naprawdę w ogromnej ilości. No mnóstwo ludzi było po prostu. Już ciężko było stwierdzić, czy to lokalsi, czy to turyści. Trzeba było po prostu slalomować między nimi, gdzieś tam znaleźć miejsce dla siebie, żeby ten klasztor na spokojnie obejrzeć. A było co oglądać, bo zimne, chłodne ściany klasztoru naprawdę robiły wrażenie. Tym bardziej, że na zewnątrz panował gwar, a kiedy weszło się do środka, wszyscy jak na pstryknięcie palców po prostu nabierali takiej specyficznej pokory do tego miejsca i można było wziąć taką specjalną, chudą świeczkę zapalić i wstawić na taki jakby coś w rodzaju stolika, który był wysypany piaskiem, to było zalane wodą i tam się nasadzało tę świeczkę właśnie. Miało to pewnie jakieś tam, nosiło znamiona jakiegoś rytuału religijnego. No i to wszystko jakby wespół z mantrami mnichów w Tatewie robiło ogromne wrażenie. To już mi się podobało w Gruzji tak naprawdę. Taki specyficzny klimat z tym dusznym kadzidłem, z taką właśnie podniosłą atmosferą. To jest coś godnego polecenia.
Deser kupiliście sobie na straganie u babuleńki.
Tak, stwierdziliśmy, że ormiańska kuchnia smakuje nam na tyle, że nie odmówimy sobie jakby kolejnych łakoci. Znaleźliśmy jakiś stragan. Przygarbiona, uśmiechnięta starsza pani sprzedała nam sprasowaną śliwkę. Bardzo fajny specjał. Kwaskowata skórka od śliwki. Do tego jakieś ciasto drożdżowe, matna kasz, czyli ormiański chleb. I to wszystko po prostu idziemy, spacerujemy sobie, odrywamy kęsy, znaczy odrywamy kawałeczki i wsuwamy. Smakowało nieziemsko. Proste, fajne jedzenie.
Co zrobiło na tobie największe wrażenie, jeśli chodzi o przysmaki ormiańskie?
Po pierwsze naturalność tej kuchni, to znaczy wszystko jest zbudowane na naprawdę dorodnych warzywach. Widać, że to wszystko nie jest pryskane nie wiadomo czym, tylko arbuzy były po prostu ogromne i naprawdę soczyste. Chleb, na przykład matnakasz, rwało się jak świeżą bułę i można było sobie to zjeść z jakąś pastą albo nawet na sucho. No, naprawdę świeży, fajny, taki mięciutki smak. Danie zwane Zingyanov Hats, czyli lawasz, naleśnikowy chleb, a w środku mnóstwo kolendry, posiekane zioła. No i to wszystko podawane jakby w restauracji, która podaje tylko takie jedzenie. Także no, pierwsze skojarzenie, naturalność, mnóstwo kolendry, dorodne owoce, no i pyszne pieczywo. Tak mi się kojarzy ormiańska kuchnia. No i jeszcze specjały z Goris, prawda? Tak jak wspominałem, ormiańskie pierożki, zwane manti, no i dolma, czyli małe ormiańskie gołąbki.
Przed nami maleńka Areni i też kolejny ormiański monastyr.
Areni zostawiliśmy sobie na koniec z dwóch względów. Droga powrotna z Goris do Erewania biegła przez Areni, a po drugie no, widzieliśmy, że chcemy to miejsce też zobaczyć, bo bardzo nam polecali je moi znajomi. Także zawitaliśmy do Areni, trafiliśmy do kwaterki położonej w takim pachnącym sadzie z brzoskwiniami. Cały jakby kompleks, bo to było takie kilkudomkowe zakwaterowanie, cały ten kompleks był tylko dla nas, praktycznie nikogo tam nie było i mieliśmy to miejsce tylko dla siebie, także to też dodawało specyficznego klimatu całemu wypadowi. Znowu jakby wróciliśmy do tematu pustej Armenii, gdzie ci wszyscy Ormianie są. No ale okej. Ja tam nie narzekałem na brak ludzi, po prostu robiliśmy tam swoje. Z Areni chcieliśmy ruszyć do Noravanku, czyli kolejnego monastyru, położonego teoretycznie blisko, ale blisko to by było, gdybyśmy mieli do dyspozycji cztery kółka. Nie byliśmy tam zmotoryzowani, trzeba było kombinować albo z jakimś autostopem, albo ewentualnie z taksówką. I o ile opcja z taksówką sprawdziła się w Tatewie, no to tutaj okazało się, że miejsce jest na tyle wymarłe, że no niekoniecznie. Ani taksówki, ani busa, ani marszrutki, no po prostu nie. No ale dobrze, no to już skoro ruszyliśmy już na szlak prowadzący do Noravanku, no to nie poddamy się tak łatwo, idziemy po prostu przed siebie, może po drodze się, a nuż się uda coś złapać, może ktoś się zatrzyma, może jacyś prywatni turyści. Nic takiego niestety nie miało miejsca, szliśmy bodajże jakieś 4 albo 5 godzin, w palącym słońcu, no ale jako rekompensatę dla tej pogody bezlitosnej mieliśmy widoki, bo były naprawdę niesamowite. Mi osobiście przypominało to wszystko jakieś wzgórza w Nevadzie, nie wiem, takie pomalowane na czerwono, oddalone skalne ściany. Robiło to ogromne wrażenie, kiedy jeszcze podbijane przez to stojące powietrze, przez to palące słońce, spękane kamienie na poboczu, gdzie podobno często i gęsto czają się jakieś żmije. Także wszystko jakby nosiło znamiona jakiegoś filmu przygodowego, więc mimo tego, że pot lał się z nas bezlitośnie, to uśmiech od ucha do ucha, duże ilości wody i przed siebie.
Ta woda szybko się wam skończyła?
Woda szybko się nam skończyła i stwierdziliśmy, że nie ma co ryzykować pobierania wody z potoku. Gdzieś tam jakiś potok biegł, ale stwierdziliśmy, że kurczę, jakby się okazało, że jeszcze jakieś nam się tutaj zatrucie przytrafi, niekoniecznie by to współgrało z tym, że jesteśmy dopiero powiedzmy w połowie drogi do Noravanku. Szliśmy przed siebie, jakąś tam tą resztką wody dysponowaliśmy. Dotarliśmy na miejsce, ja przyuważyłem jakieś ujście wody, chciałem tam uzupełnić butelkę, ale zatrzymali nas jacyś lokalsi, czy może inni turyści, którzy pokazali gestem, że nie, stamtąd lepiej nie i podali nam ogromną kiść winogron za to. Zobaczyli, że jesteśmy upoceni, umęczeni, spragnieni i proszę bardzo, dostaliśmy do ręki kiść winogron. O tak, za darmo, po prostu. Nie było już wtedy opcji, żeby się przejmować tym, że jesteśmy umęczeni i zgrzani, tylko po prostu pochłonęliśmy te winogrona i jeszcze zawijasową ścieżyną ruszyliśmy na szczyt takiego małego wzgórza, gdzie już był ten klasztor w Noravanku. No stopniowo robiło się rzeczywiście coraz więcej ludzi, którzy podeszli do sprawy rozsądniej niż my i po prostu przyjechali tam samochodami albo jakimiś innymi wynajętymi busami.
I w drogę powrotną udało wam się już znaleźć transport.
Tak, to było ciekawe całkiem, bo po zwiedzeniu tego klasztoru, który tak naprawdę wiele się od tatewskich okoliczności nie różnił, czyli chłodne wnętrza, podniosła atmosfera, prawda, chude świeczuszki, jakieś modły i też oczywiście masowo produkowane śluby gdzieś w tle. Zwiedziliśmy, odpoczęliśmy troszkę, no i co, trzeba było po jakimś czasie wracać. I złapaliśmy kontakt z jakąś grupą, która przybyła na miejsce autobusem. Jakaś taka zorganizowana cała wycieczka. To byli chyba Ormianie, rozmawialiśmy ze sobą po angielsku, ale wydaje mi się tak z tego, co kojarzę ich urodowo, no to wyglądali na Ormian. No i zobaczyli, jacy jesteśmy po prostu wymordowani tą 5-godzinną pielgrzymką z Areni do Noravanku. I po pierwsze, nakarmili nas po prostu nieziemsko. Poczęstowali nas ciastkami maślanymi, ogromnymi arbuzami, kurczakiem zawiniętym w lawasz, czyli w takie specyficzne naleśnikowe ciasto. Chcieli jeszcze na deser wcisnąć w nas lody, ale już naprawdę byliśmy pełni. Pełni jedzenia i pełni wdzięczności za to jedzenie, bo no stwierdziliśmy, że Ormianie to są jednak goście, naprawdę otwarci, uśmiechnięci, gościnni. Złego słowa nie dam na nich powiedzieć. Tym bardziej, że grupa z busa zabrała nas do środka i odwiozła praktycznie, no może nie aż pod kwaterkę, ale całkiem blisko. Drogę powrotną mieliśmy zapewnioną już na czterech kółkach.
Kiedy myślisz teraz Armenia, to co ci pierwsze przychodzi jako skojarzenie z tym krajem?
No tutaj o pierwsze miejsce we wspomnieniach tłuką się dwa miasta, czyli Goris, no i może nie miasto, tylko miejsce, Norawang. Było to ciekawe, było to takie nieoczywiste zwiedzanie Armenii.
Chciałbyś wrócić do Armenii?
Myślę, że tak, ale teraz chciałbym zwiedzić trochę inne miejsca.
Przypomnijmy, że prowadzisz bloga, gdzie jest Koli, no i tam znajdziemy twoje przygody ormiańskie i tam też kilka ilustracji fotograficznych.
Jest tam coś do poczytania i do obejrzenia. Zapraszam serdecznie. jestkoli.wordpress.com.
Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.